Dzieje 7:58. Następnie wywlekli go za miasto i tam kamienowali. Świadkowie natomiast złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul. Kamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. Nasz dobry Panie, dziękujemy Ci za prawdę Twojego słowa, za prawdę, która jest przez Ciebie natchniona, jest ponadczasowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że zadbałeś o to, żeby to, co jest nam potrzebne do wzrastania w pobożności, w uświęceniu, że to wszystko zostało zachowane, Panie, i możemy to czytać. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, dzięki któremu możemy rozumieć Twoje słowo, Panie, więc prosimy, prowadź nas w tym rozumieniu. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. W tym krótkim fragmencie pojawiają się dwa imiona i tak naprawdę o tych dwóch imionach będziemy mówić, to znaczy o tych dwóch osobach, do których nas odnoszą te imiona, czyli Szczepan i Saul. Pewnie te historie wszyscy znamy, kojarzymy. Jeżeli ktokolwiek czytał chociaż raz Pismo Święte, no to nie sądzę, żeby to było wydarzenie, które umknęło jego uwagi. Gdzieś tam było na marginesie, na pewno byliśmy tym poruszeni, rozważaliśmy to, słuchaliśmy może kazań na ten temat, ale popatrzmy dzisiaj tak na świeżo na ten fragment Słowa Bożego i pomyślmy najpierw o Szczepanie. O Szczepanie, kim był Szczepan? On pojawia się na kartach Słowa Bożego tuż przed swoją śmiercią, o której przed chwilą przeczytaliśmy, swoją męczeńską śmiercią, bo w rozdziale szóstym, na początku rozdziału szóstego czytamy o tym, że w tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, helleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze. Taka bardzo optymistyczna część Słowa Bożego, bo często czytamy w Słowie Bożym o konfliktach i to jest tak dobrze posłuchać, jak bracia się dogadali, tak? Był problem, ale czy nie jest tak ważny ten problem, jak to, że ten problem został rozwiązany. Ci helleniści to są Żydzi, raczej właśnie Żydzi, którzy wywodzili się z diaspory, to znaczy nie byli mieszkańcami urodzonymi w Jerozolimie, ale byli, mieli również takie samo wykształcenie jak ci wierzący, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, wywodzący się z środowisk żydowskich zamieszkujących Jerozolimę, więc to byli ci helleniści. No widać, że coś tu było na rzeczy, bo te imiona mają takie bardzo greckie, prawda? Więc już nawet ten Szczepan, oczywiście Szczepan nie brzmi tam po grecku za bardzo, tak? Nie wiem, czy jakiś Grek by wymówił to imię, Szczepan, dlatego że po grecku to jest Stefanos, więc to bardziej Stefan byłby, tak? Ale to, czy te inne imiona, które zostały tutaj zachowane w takim brzmieniu jak po grecku, to widzimy, że to byli ci ludzie. Oni już tutaj jakiś czas przebywali w Jerozolimie, to nie było tak, że oni dopiero co przybyli. Ciekawe, że ci helleniści, do których należał, jak widać, Szczepan, oni mieli pewną cechę bardzo ważną, a mianowicie taką, że nie bali się upomnieć, ale nie o siebie. Upomnieli się o te wdowy, które ich zdaniem nie były tak należycie obsłużone jak inne, że ktoś tam czynił różnicę pomiędzy tymi a nie innymi. Więc to już jest ciekawa rzecz. Kto wie, może nawet i Szczepan był jednym z tych helenistów, który nie bał się pójść do apostołów i powiedzieć: słuchajcie chłopaki, coś jest nie tak. On oczywiście to powiedział pewnie nie po polsku i chyba nie po grecku jednak, bo znał na pewno język i hebrajski, bo to też jest ta cecha Szczepana, o której tutaj za chwilę może powiemy szerzej, że to był człowiek bardzo wyjątkowy, to znaczy nie taki prosty, jednowymiarowy, ale wykształcony, o bardzo taki, bardzo utalentowany, obdarowany. Pojawia się tak na chwilę w zasadzie, ale to jest bardzo wyjątkowa postać. I właśnie jego tutaj mamy pierwszego na liście, tych, których później Słowo Boże nazywa diakonami. Tutaj oni nie są nazwani diakonami, chociaż mówi się o tym, że to jest wybór pierwszych 7 diakonów. Tu to słowo diakon się nie pojawia, ale na przykład słowo diakon pojawia się w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, tam gdzie są ci słudzy podczas tego zamieniania wody w wino, tam oni zostali nazwani tymi diakonami, tymi, którzy tam takimi kelnerami, może nawet niektórzy to tłumaczą czasami. Więc to są ci, którzy mieli usługiwać przy stołach, tacy ludzie wyznaczeni do pracownicy takiej drugiej linii. Ci, którzy nie będą z przodu, będą wykonywać rzeczy jakże ważne, bo widzimy, że jaka wielka zmiana nastąpiła w życiu Kościoła po tym, kiedy oni się zajęli tą służbą, że jak słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła wtedy, kiedy apostołowie mogli zająć się służbą tą, do której byli powołani, tą służbą słowa i modlitwą, to jak wielka to była zmiana, jak niemożliwe by to było, gdyby nie było takich ludzi jak Szczepan, takich cennych. I to właśnie nie takich ludzi, którzy nie mogliby zrobić niczego innego, więc powiedzieli: w zasadzie ja do niczego innego się nie nadaję, ja w zasadzie jedyne co to jestem w stanie jakiś stół przestawić z miejsca na miejsce albo coś na nim położyć, do niczego się nie nadaję, dlatego będę to robić. Właśnie nie, właśnie wygląda na to, że taki właśnie Szczepan, czy Filip i inni, oni byli niezwykle obdarowani i to nie było tak, że oni wspięli się na wyżyny swoich możliwości, ale uniżyli się. Uniżyli się na wzór swojego mistrza, który też przyjął postać sługi, żeby służyć. Żeby służyć. Oni powiedzieli: będziemy służyć, bo jesteśmy częścią wielkiej sprawy, wielkiego dzieła Bożego i to tak naprawdę nic nam nie ujmie. Nasz Pan też kiedyś przepasał się i mył nogi swoim uczniom. My możemy służyć przy stołach tym wdowom i innym, tak jak będzie trzeba, bo jesteśmy częścią tego samego dzieła, bo jesteśmy tak samo częścią tego Kościoła, jak i ci, którzy będą sprawować służbę słowa albo modlić się. Jesteśmy częścią tego samego dzieła. I to jest to, co już tutaj na samym początku czytamy o Szczepanie. I ciekawe, że właśnie o nim jest powiedziane, choć może domyślnie odnosić się to również do reszty tych 7, ale czytamy właśnie o nim, że wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego. Wcześniej mowa była o tym, że tych 7 ma cieszyć się powszechnym uznaniem, mają być pełni ducha i mądrości. I to wszystko dotyczy Szczepana. To właśnie taki człowiek. A później w 8 wersecie czytamy: co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. I później czytamy też, że zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy oraz ludzie pochodzący z Cylicji i rozprawiali ze Szczepanem, nie mogli jednak sprostać jego mądrości ani duchowi pod wpływem, którego przemawiał. Taki kelner, taki ktoś, kto tutaj pomagał przy stołach, tak? Właśnie nie ktoś taki byle jaki, ale ktoś to naprawdę był niezwykle wyposażony przez Boga i to nie tylko w takie dary, nazwalibyśmy to zewnętrzne, ale takie przymioty charakteru, jego, tego jakim człowiekiem był. Widzimy takiego naprawdę piękną postać tutaj. Nam się piękna postać wyłania tego Szczepana i tak już powoli zaczynamy myśleć, bo przeczytaliśmy ten werset, jak się to skończyło, że został ukamienowany i może nawet rodzić się taka myśl w nas, jak w Ewangeliach jest zapisana przy okazji tego flakonu cennych perfum, które zostały wylane i ten głos taki, czy to naprawdę nie było marnotrawstwo? Czy to naprawdę było, miało sens? Taki człowiek, tak się dobrze zapowiadał i tak wielkie rzeczy się działy i jak, Boże, jak mogłeś pozwolić, żeby on umarł? I gdybyśmy poprzestali jeszcze tylko na tym fragmencie słowa, to jeszcze, a potem, że on umarł, a Saul, który pochwalał to zabójstwo, on dalej żył. I w 8 rozdziale czytamy dalej, że ten wtedy, kiedy Szczepanem zajęli się oddani Bogu ludzie, bardzo go opłakiwano. To też jest informacja o nim. Jeżeli bardzo go opłakiwano, to on, jego dary, jego zasługi nie były jakieś anonimowe. To nie było tylko tak, że dwie osoby, w tym jego mama, wiedziały o tym, jaki on jest. Ale naprawdę to było, on dał się poznać od tej strony i opłakiwano go. Saul natomiast tępił kościół, wchodził do domu, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. I Boże, jaki to sens? Taki człowiek, czy ty jesteś panem życia i śmierci? Ty pozwoliłeś na to, żeby ten zginął, a ten żył? Czy nie słyszeliśmy czasem takich opinii o ludziach z naszej rodziny albo znajomych, kiedy ludzie się zastanawiają, ten umarł, a ten żyje dalej, tak? Taka emocja dosyć bliska sercu każdego człowieka. Gdzieś się zetknęliśmy z czymś takim. Może nieraz też myśleliśmy o tym, dlaczego? Dlaczego to tak? Ten Szczepan, on najprawdopodobniej również spełniał warunki opisane później już przez samego Pawła. W drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale on tam pisał o w drugim Tymoteusza to będzie inna rzecz. W pierwszym Tymoteusza, 3 rozdziale od 8 wersetu tam są wymienione cechy diakonów. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nienadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnice wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeżeli okażą się nienaganni, rozpoczną posługę. To są cechy wyjątkowych ludzi i nie zdziwiłbym się wcale, gdyby ten Paweł, który był świadkiem ukamienowania Szczepana, kiedy Duch Święty prowadził go w tym, żeby napisał te słowa w pierwszym swoim liście do Tymoteusza, jest bardzo możliwe, że on myślał, jak mam opisać tego kogoś, jaki powinien być. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby on wtedy pomyślał o Szczepanie. Jaki powinien być taki diakon? Znałem takiego kogoś kiedyś. Znałem. Szczepan, jaki on był? Jaki on był? Szanowany, niedwulicowy, nienadużywający wina, niechciwy brudnego zysku, zachowujący z czystym sumieniem tajemnice wiary i wypróbowany. Tak, taki powinien być. Chcecie być użyteczni w służbie naszego Pana? Bądźcie tacy jak Szczepan. Paweł zaraz po tym haniebnym wydarzeniu, po tym ukamienowaniu doszło do tego, no, w sposób taki bardzo nieelegancki, delikatnie mówiąc, tam postawiono fałszywych świadków, stanął przed Wysoką Radą, Szczepan został oskarżony, zarzucono mu coś, czego nie uczynił, możecie o tym przeczytać pod koniec 6 rozdziału. I najprawdopodobniej jako przedstawiciel tego organu Saul, czyli Paweł, on tam był i to słyszał. I Co ciekawe, kiedy to przesłuchanie się rozpoczęło, gdy wszyscy, którzy zasiadali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim wzrok, czyli w Szczepanie, uderzyło ich, że jego twarz przypomina oblicze anioła. Że jego twarz przypomina oblicze anioła. On został oskarżony, że wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi, między innymi przez tych fałszywych świadków. A oto jego twarz jaśniała jak oblicze anioła. Dokładnie tak, jak jaśniała twarz Mojżesza w Księdze Wyjścia 34:29, kiedy po spotkaniu z Bogiem, po rozmowie z Bogiem, twarz Mojżesza promieniała. Nie promieniała niczym naturalnym, nie promieniała jego naturalnym blaskiem, ale oddawała blask Boga, z którym się spotkał. To jest kolejna rzecz, którą wiemy o Szczepanie. To był człowiek, który żył blisko z Bogiem. On rozmawiał z Bogiem, jestem o tym przekonany. To nie był człowiek, któremu Bóg był obcy, który był dla niego tylko jakąś ideą, zestawem doktryn, ale to był człowiek bardzo blisko związany z Bogiem. Ciekawe, czy ktoś z tego Sanhedrynu w ogóle wtedy pomyślał o tym, że dokładnie tak, jak było z Mojżeszem, tak samo jest tutaj ze Szczepanem. On został oskarżony, kiedy arcykapłan zapytał, czy to prawda. Szczepan z wielkim szacunkiem odniósł się do tej grupy, powiedział do nich: bracia i ojcowie. Powiedział do nich: bracia i ojcowie. Wy jesteście moimi braćmi, ale są wśród was również starsi, od których ja już się uczyłem. Niektórzy mówią, nie u wszystkich komentatorów to znalazłem, nie jestem pewien, czy to prawda, ale niektórzy mówią, że podobnie jak Paweł, czyli Saul, Szczepan również chodził do szkoły Gamaliela. Niektórzy mówią nawet, że oni byli rówieśnikami, którzy w tym samym czasie chodzili do tej szkoły. Niestety nie zachowało się żadne tablo tej szkoły, nie możemy porównać zdjęć, nie mamy żadnych nośników takich, ale byłoby to bardzo ciekawe. Na pewno wywodzili się z podobnych kręgów. Saul też był takim hellenistą z Tarsu. On też nie urodził się w Jerozolimie. Na pewno mieli jakiś wspólnych znajomych. Nie zdziwiłbym się, gdyby się znali. I ta więź taka koleżeńska między nimi, która została zerwana tak dramatycznie, jestem pewien, że później w jakiś sposób się odbudowała poprzez to, jak w pewnym momencie Chrystus zdobył Saula dla siebie. Sam Chrystus stanął na jego drodze, zdobył go. Jego nie poruszyła ta śmierć Szczepana do tego stopnia, żeby w tym momencie on się nawrócił. Ale pamiętał o niej. Wtedy, kiedy jeszcze pod koniec Dziejów Apostolskich mówił o swoim nawróceniu, cały czas pamiętał, mówił, że on był świadkiem śmierci Szczepana. On był świadkiem, on prawdopodobnie nie rzucał tymi kamieniami. To u jego stóp zostały złożone szaty tych, którzy oskarżali. Tam jeden z takich obyczajów był taki, że ci świadkowie mieli tam wręcz położyć najpierw rękę na głowie tego oskarżonego, później mieli rzucać tymi kamieniami. Saul prawdopodobnie sam nie rzucił kamieniem, ale był tam. Był tam i był tego świadkiem, ale potem gdzieś w jego głowie, jestem przekonany, ten Szczepan powracał jako takie przypomnienie. Czy przy okazji tych diakonów, czy też może wtedy, kiedy zastanawiał się nad znaczeniem imienia Stefanos, to znaczy taka korona zwycięzcy, taki wieniec zwycięzcy. Kogoś, kto odniesie wielki sukces. Tak patrzymy, czy to naprawdę był wielki sukces, że został ukamienowany? Niektórzy nawet komentatorzy to tak, gdzieś u kogoś czytałem, że no Szczepan to jest przykładem tego kogoś, kto tak, no nie udało mu się wywrzeć wielkiego wpływu. No Filip, następny to on potem, to jest ten, któremu się udało, więc przesłanie jest takie, że warto głosić Ewangelię, no bo czy się uda, czy nie uda, ale warto to robić, bo to jest takie cenne. Ale czy naprawdę się nie udało? Czy naprawdę to nie był sukces wielki, jeżeli popatrzymy na to z takiej niebiańskiej perspektywy? Jeżeli popatrzymy na to też, na ten największy owoc, jakim moim zdaniem jest służba apostoła Pawła. Bo właśnie ten Paweł, który wydawałoby się, że po co on tutaj? Jestem przekonany, że to wywarło wielki wpływ na niego. Na pewno wtedy, kiedy się nawrócił, wielokrotnie rozmyślał o tym. Paweł pisał w pewnym momencie o tym, że miał taką wizję nieba, że został uniesiony, on to pisze w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, od drugiego wersetu, że został uniesiony gdzieś w zachwyceniu aż do trzeciego nieba i nie pisze, co on tam widział, ale kiedy czytamy o Saulu, przepraszam, o Szczepanie, który w 50. W 55 wersecie mówi tak: on tymczasem pełen Ducha Świętego utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. To już był koniec dla tych, którzy go słuchali. To już potem oni już byli, wezbrał w nich gniew i chcieli go właśnie ukamienować za bluźnierstwo. Ale jestem przekonany, że Saul, Paweł pamiętał o tym. Kiedy pisał o tym, o tej koronie, którą dla niego są Filipianie czy Tesaloniczanie, kiedy pisał: radości i korono moja do Filipian, czy nazywał tak, mówił o wieńcu chwały do Tesaloniczan, to używał tego samego słowa, Stefanos. Kiedy mówił, pisał w drugim Tymoteusza 4:8 o tym, że czeka go ta korona sprawiedliwości, że już wie, że jego bieg się kończy tutaj, ale czeka na tą koronę Stefanos. Czy nie myślał, że może oprócz tej korony spotka również tego Stefanosa, który tak się nazywa, i będą wreszcie mogli w zgodzie spędzić wieczność? Albo kiedy Paweł w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich od 19 wersetu w Listrze sam został ukamienowany. Został ukamienowany, leżał bez ducha, wywleczony za miasto. O czym pomyślał, kiedy się ocknął? Kiedy dziękował Bogu za to, że żyje? Że to ja nie umarłem, nie zostałem męczennikiem teraz jeszcze? Jak Szczepan? Czy również świadectwo Szczepana nie dodało mu skrzydeł i wiary w to, żeby służyć dalej Bogu? To jest taka krótka historia spotkania tych dwóch młodych mężczyzn na początku drogi, wspaniałego powołania. Jeden z nich odszedł do Pana ze względu na swoją wiarę, bo upomniał się, przeciwstawił się. Nie prosił o litość, ale z odwagą wyznawał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy stanął nawet przed radą, nie wstydził się. Zaufał Bogu, który dał mu właściwe słowa, tak jak nasz Pan obiecał. Stanął i mówił. A potem byli następni, którzy również umierali za wiarę. Ale oprócz nich byli ci, którzy zostawali i którzy, wzmocnieni tym świadectwem, zachęceni. Niejednokrotnie ci, którzy sami byli oprawcami, tak jak Paweł, głosili, brali to i to w dwójnasób głosili to słowo i szli dalej do kolejnych ludzi. Tak? To jest piękne świadectwo Słowa Bożego. I w drugim liście do Tymoteusza Paweł napisał tak. To już jest, przeczytam, to jest na koniec. Drugi Tymoteusza, 3:12. Tak, chwilę wcześniej opisał te prześladowania, które sam przeszedł. Mówi tak: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani. Wszyscy, nie każdy tak samo. Ale będą się sprzeciwiać im, tak jak nasz Pan obiecał w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, kiedy mówił, że prześladowali mnie, będą również prześladowali was. I takie dwa nieporozumienia, jakie są w chrześcijaństwie na ten temat, takie dwie skrajności moglibyśmy opisać w ten sposób, że Jedni uważają, że są tylko specjalne miejsca na ziemi, gdzie albo sytuacje, gdzie dochodzi do prześladowań, a w innych nie ma ich absolutnie. Inni natomiast, druga skrajność jest taka, że najdrobniejsze niedogodności, które nic nie mają wspólnego z prześladowaniem za wiarę, czasami chrześcijanie są skłonni uważać za prześladowanie, bo mój szef dzisiaj w pracy był dla mnie niemiły, jestem prześladowany, no bo on jest dla mnie niemiły, ja jestem chrześcijaninem, to znaczy on mnie prześladuje, a może on jest dla mnie niemiły, bo po prostu nie zrobiłem tego, co mnie poprosił, tak, na przykład. Albo ma zły dzień i w ogóle nawet nie wie, kim jestem, bo być może nawet w ogóle nie wie, że ja jestem chrześcijaninem, tak. Więc to są te dwie skrajności, ale pomiędzy nimi jest taka prawda o tym, ktoś to tak podzielił na takich 8 stadiów, takich stopni tego prześladowania, które zaczyna się od wyśmiewania, poprzez nękanie, dyskryminowanie, zniesławianie. Później jest pozbawienie wolności, tortury, czy wreszcie śmierć męczeńska. Jest taka skala prześladowań, w której każdy z nas może gdzieś się odnaleźć. I zgodnie z tym wersetem z listu do Tymoteusza, takim najszczerszym pragnieniem naszego serca powinno być gdzieś tam się znaleźć, bo w pewnym sensie jest to taki nawet dowód na to, że wszystko w porządku w naszej relacji z Bogiem, że jesteśmy po właściwej stronie. Opowiadamy się za tym, co ważne. Głosimy Ewangelię. Ktoś kiedyś powiedział, że spośród prześladowań, które teraz się mają miejsce na świecie, prawdopodobnie 90% ustałaby natychmiast, gdyby ci, którzy są prześladowani, zwłaszcza w tych krajach takiego wysokiego ryzyka, gdyby przestali głosić Ewangelię. Gdyby przestali głosić Ewangelię i zamknęli się po prostu w swoich własnych miejscach, prześladowania natychmiast by ustały. Bo po co? Po co było w ogóle się tym zajmować? Ten Szczepan, on nie był gdzieś w ukryciu. Wszyscy wiedzieli, kto to jest Szczepan. I jego spotkało coś strasznego. Daj Boże, żeby nas aż takie rzeczy straszne nie spotkały, ale kiedy spotkają nas którekolwiek elementy z tej skali, to ze względu na to, że wierzymy w Chrystusa, to możemy przyjąć to jako zaszczyt. Jako zaszczyt. Też Paweł pisał o tym w liście do Filipian, że on poczytuje to sobie za zaszczyt, że może również dla Chrystusa cierpieć. I to jest to przesłanie. To ta wielka lekcja, którą przerobił Paweł. Od prześladowcy Chrystusa, jego uczniów, do takiego prawdziwego, gorliwego naśladowcy i tego, który jest dla nas przykładem, od którego możemy się uczyć. Więc niech nas Bóg błogosławi tam w tych trudach, które znosimy dla Pana. Módlmy się o siebie nawzajem, żebyśmy nie musieli cierpieć ponad miarę. Nikt z nas tego nie pragnie. Ale jeżeli cierpimy mniej, to pamiętajmy o tych, którzy cierpią teraz wiele, których na całym świecie jest bardzo wielu i takich, których możemy spotkać również tutaj. I nie daj Boże, żebyśmy kiedykolwiek byli po niewłaściwej stronie tych, którzy są źródłem jakichkolwiek opresji czy prześladowań dla innych wierzących, bo i tak w historii chrześcijaństwa bywało, że dzieci Boże znosiły różne formy prześladowania od innych, którzy również mienili się dziećmi Bożymi. I niech nas Bóg przed tym broni. Nasz dobry Panie, prosimy Cię, żebyś zachował te słowa w naszych sercach. Niech nas one pobudzają do tego, żeby jeszcze bardziej Tobie ufać, żeby iść za Tobą. I prosimy Cię, Panie, o to, żebyś uczył nas, jak jaśnieć w tym świecie, bez względu na cenę, jaką trzeba będzie za to zapłacić. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.